Najbliższa niedziela to pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. W cyklu czytań niedzielnych jest to rok C. Wysłuchamy pierwszego czytania z Księgi proroka Jeremiasza, rozdział 33, werset od 14 do 16. W ramach drugiego czytania wysłuchamy pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan, rozdział 3, wersety od 12 do wersetu 2, 4 rozdziału i wysłuchamy Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 25 do 28 oraz od 34 do 36. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe, będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Czytanie to stanowi jedynie krótki fragment zaczerpnięty z mów pocieszenia wygłoszonych przez proroka Jeremiasza i zawiera słowa pełne ufności na przyszłość. Należy sobie uświadomić fakt, że zostały one wypowiedziane około 587 roku przed Chrystusem, a więc dokładnie wtedy, gdy Jerozolima zaczęła przechodzić w ręce nieprzyjaciół. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu. Wcześniej Jeremiasz wypowiadał względem niewiernej Jerozolimy słowa groźby, ale teraz, kiedy kara zaczęła ją przerastać, obwieszcza, że Bóg pamięta o dobrych słowach, to znaczy, pamięta o obietnicy planie dotyczącym nowego miasta, gdzie mieszkać będą sprawiedliwi, gdzie mieszkać będzie sprawiedliwość. Ponadto chce on pokazać, że nie chodzi tutaj o czcze i puste słowa, o utopijne i mgliste wizje, ale o słowa mające swoją wagę i to zarówno w odniesieniu do historii miasta, jak i całego narodu. Aby nadać pomyślnym słowom ich realny wydźwięk, Bóg wzbudzi Dawidowi potomka, raczej potomstwo sprawiedliwe. Wyrażenie to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do prawowitego potomka pochodzącego od Dawida, ale jest to zapowiedź króla, który sprawiedliwość będzie miał wpisaną w swój program. W czasie aktualizacji tego programu ukaże się oblicze samego Boga jako istoty sprawiedliwej. Wówczas Jerozolima otrzyma nowe imię. Pan naszą sprawiedliwością. Co to znaczy? To znaczy, że Jerozolima stanie się żywym świadkiem Bożej sprawiedliwości. Imię to, co warto zauważyć, jest prawdopodobnie także aluzją odnoszącą się do imienia ostatniego króla Sadecjasza, który nie stanął na wysokości zadania, jakie zostało wpisane w jego imię. W języku hebrajskim znaczyło ono sprawiedliwość Pana. Bóg okaże się sprawiedliwym dokładnie w chwili, w której ukaże się Jego wierność wobec obietnicy dotyczącej wzbudzenia nowego ludu, wkorzenionego w sprawiedliwość. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie zgodnie z tym, co od nas przyjęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu, jak już zresztą postępujecie. Stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Wspólnota w Tesalonice oczekuje na paruzję. Oczekuje na przyjście Pana Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Wszystkie nauki i napomnienia pochodzące z ust świętego Pawła mają pełny sens jedynie wówczas, gdy spojrzymy na nie pod takim właśnie kątem. Tesaloniczanie tworzą jeden z kościołów lokalnych i nie przysparzają apostołowi żadnych poważnych problemów. Jego nauki są zaś pewnego rodzaju poradami odnoszącymi się do codziennego życia i postępowania ludzi wierzących. Zachęca on wszystkich mieszkających tam chrześcijan, aby nadal postępowali tak, jak czynili do tej pory, próbując oczywiście nieustannie doskonalić swoje postępowanie. Podstawowe napomnienie Pawła dotyczy utrzymania i spotęgowania żywej miłości, ponieważ to właśnie miłość jest najistotniejszą treścią świętości oraz prawdziwą formą nadającą kształt oczekiwaniu chrześcijanina na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Kolejną zasadą obok miłości, która według świętego Pawła kształtuje całe chrześcijańskie życie, jest sposób podobania się Bogu. Zatem nie są ważne tak zwany ludzki wzgląd czy ludzka pochwała, które czasami stają się motywem naszego postępowania, ale to, co podoba się Bogu. W tym samym wierszu znajduje się także zachęta, na którą zwraca niewielką uwagę, chociaż występuje ona dosyć często u świętego Pawła. Stawajcie się coraz doskonalszymi. Apostołowi chodzi tutaj o tak zwany stały wzrost, czyli o nieustanne doskonalenie chrześcijańskiego życia i o jego pogłębianie, ponieważ głębia Bożej miłości, do której Bóg nas wzywa, jest głębią niewyczerpaną. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Liturgiczny tekst Ewangelii stanowi jedną kompozycję złożoną z dwóch fragmentów tzw. mowy apokaliptycznej Jezusa zapisanej w wersji łukaszowej. W pierwszej jego części słowa Jezusa koncentrują się na przyjściu Syna Człowieczego. Syn Człowieczy jest tym, który został upokorzony i cierpliwie znosił wszystkie cierpienia i męki za całą ludzkość, a Bóg wskrzesił go z martwych, uznając w nim swojego Syna, Zbawiciela wszystkich ludzi. Chrześcijanin oczekuje dnia, w którym ukaże się on z mocą i wielką chwałą. Można powiedzieć, że chrześcijanin czeka, aby w całej pełni ukazało się jego zwycięstwo nad złem i powszechne panowanie nad całym światem. Według świętego Łukasza nadejściu Dnia Syna Człowieczego będą towarzyszyć różnego rodzaju wskazania. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych. Nie chodzi tutaj jednak o tak zwane wcześniejsze znaki zapowiadające dzień przyjścia Jezusa, które pozwalałyby na dokonywanie pewnego rodzaju kalkulacji. Przeciwnie, chodzi raczej o takie znaki, które co jakiś czas powtarzają się praktycznie zawsze. Zawsze przecież zdarzają się i zdarzać się będą. Kataklizmy, różnego rodzaju katastrofy i bolesne wydarzenia, co oznacza, że człowiek stale winien trwać w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Znaki towarzyszące przyjściu Pana można odczytywać w dwojaki sposób. Są tacy ludzie, którzy ze strachem oczekują na koniec świata, który zmierza ku totalnemu upadkowi, a więc ku nicości. Stąd też wynikają trwoga, strach i omdlenia. Ale są też i tacy, którzy wierząc dostrzegają istniejące zło, ale podnoszą też swoje głowy i otwierają serca na nadchodzącą nadzieję, wiedząc, że czeka ich wyzwolenie. Liturgiczny tekst Ewangelii stanowi jedną kompozycję złożoną z dwóch fragmentów, tak zwanej mowy apokaliptycznej Jezusa zapisanej w wersji łukaszowej. W pierwszej jego części, jak już wspomnieliśmy, słowa Jezusa koncentrują się na przyjściu Syna Człowieczego. Druga część wskazuje na dwa nakazy. Uważajcie na siebie, czuwajcie więc i módlcie się. Szczególną uwagę należy zwracać na to, co czyni nasze serca ociężałymi oraz na to, co gasi w nas nadzieję. Trzeba więc czuwać, co jest wyraźnie połączone z cenną zachętą do modlitwy, aby uniknąć uroków zła i pozostać czystym w trakcie oczekiwania na tego, kto jako jedyny jest w stanie nadać sens naszej historii, czyli Syn Człowieczy. Bez wątpienia pojawiają się w naszym życiu rodzinnym, wspólnotowym osobistym, społecznym, trudne problemy, które czasami się kumulują i nawarstwiają. Trudno się zatem dziwić, że w takich sytuacjach najczęściej koncentrujemy się na nich, aby je rozwiązać. Jednakże zdarza się, że wspólnota wierzących potrzebuje takich rad i wskazań, jakich Tesaloniczanom udzielał święty Paweł. Wszyscy potrzebujemy wzmocnienia na drodze naszej codziennej wierności ewangelicznemu stylowi życia oraz uświadomienia sobie, że nawet wtedy, gdy nie przeżywamy żadnych poważnych problemów, wiara nasza nie powinna być skostniała, a miłość zgorzkniała. Czytania biblijne zachęcają nas do trwania w oczekiwaniu na przyjście Pana w duchu miłości i sprawiedliwości. Miłość, o której mówi nam święty Paweł, jest miłością wylewną. Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie. Jeżeli nasza miłość posiada granice i obwarowania, to nie jest to żadna miłość. Prawdziwa miłość, chrześcijańska miłość, zawiera się w obrazie rzeki, której wód nigdy nie da się opanować. Ponadto jest to miłość wzajemna, to znaczy widoczna zarówno wewnątrz Kościoła, jak również i na zewnątrz, a więc jest skierowana do wszystkich. Nie wolno nam zapominać, że to wezwanie do miłowania wszystkich bez wyjątku jest skierowane do Kościoła, którego relacje ze światem nie są wcale łatwe. Nasza miłość, zarówno ta kierowana do osób nam bliskich, jak i ta odnosząca się do tych dalekich, kroczą przez życie wspólnie razem. Co więcej, jedna powinna być miarą drugiej i odwrotnie. Tej i takiej miłości zawsze winniśmy dawać szczególny wyraz i dowód, ale szczególnie wówczas, gdy we wspólnocie powierzono nam do spełnienia jakąś misję czy posługę. Święty Paweł sam pierwszy dał temu przykład, prosząc o wzajemną miłość, jaką i my mamy dla was. Jest też wreszcie i taka miłość, która daje nam stałość wierze i świętości. Stałość, która przetrwa aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa. Uznajemy i wyznajemy, że Jezus jest Panem, wiedząc, że Jego panowanie już rozpościera się nad światem tam, gdzie my jesteśmy i żyjemy Jego miłością. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Na początku Adwentu odradza się nadzieja na nowe poszukiwanie Twoich dróg, o Panie, od których często odstępujemy. Tym, co popycha mnie w kierunku nadziei, jest Twoje zaproszenie do podniesienia głowy celem dostrzeżenia zbliżającego się wyzwolenia. Dlatego właśnie do Ciebie wznoszę moją duszę. Obietnica Twojego przyjścia zachęca mnie do spełnienia na nowo dobrych uczynków. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Rozważania zaczerpnięte z Lectio Divina na każdy dzień roku.